Dobrze, kochani, jestem podekscytowany również nową serią kazań na temat króla Dawida, człowieka według Bożego serca. A jeśli myślisz poważnie o Panu Bogu, ponieważ Bóg myśli bardzo poważnie o tobie. Gdyby Bóg nie myślał poważnie o tobie, nie posłałby swojego Syna Jezusa Chrystusa, który nie oddałby swojego życia za ciebie. Bóg myśli bardzo poważnie o tobie, Bóg wierzy w ciebie, Bóg ufa tobie, abyś mógł zrealizować to, do czego zostałeś stworzony. Ponieważ zostałeś stworzony w jasno określonym celu, który Bóg chce, abyś odkrywał w swoim życiu. I będziemy studiować życie króla Dawida, które jest absolutnie fascynujące. I zanim zaczniemy rozmawiać o królu Dawidzie, chcę ci coś powiedzieć. W Bożym Królestwie, w Bożym planie są pewne rzeczy, są pewne zasady, są pewne etapy, przez które musisz przejść. Przez które musisz przejść, abyś stawał się coraz bardziej tym, kim Bóg chce, abyś był. To wiecie, to nie jest tak, że można się prześlizgnąć przez pewne rzeczy, które Bóg chce kształtować w twoim życiu. Jest czas się dzisiaj obudzić, jest czas dzisiaj zrozumieć, że są pewne procesy, przez które musisz przejść. Jeśli nie przejdziesz przez te rzeczy, to w tym momencie Bóg tak zorganizuje scenariusz twojego życia, abyś przeszedł je w inny sposób. Od ciebie zależy tempo twojego rozwoju. Od ciebie zależy, na ile skutecznie przechodzisz przez rzeczy, które Bóg aranżuje w twoim życiu. I wiecie, tych rzeczy się nie da przeskoczyć. To jest trochę tak jak z prawo jazdy. Jeśli zdawałeś prawo jazdy przez ostatnie 20 lat, to zauważyłeś, że to nie jest tak, jak być może twój tato zdawał prawo jazdy, kiedy kupowało się kilka przysłowiowych flaszek, przynosiło się dla egzaminatorów, oni sobie tam pili. Jeden w miarę trzeźwy siadał z kandydatem do samochodu, pojeździli po mieście albo po wsi. Fajnie, super, zdałeś. Na pół przytomny facet. Ja przesadzam, ale tak to mniej więcej wyglądało. Teraz się to zmieniło. Ja sobie tak myśląc o egzaminie na prawo jazdy rozpoznałem i usłyszałem kilka kategorii zdawania prawo jazdy. Pierwszy rodzaj zdawania prawo jazdy nazywa się cztery pory roku. Zdajesz to w zimie, wiosną, jesienią i latem. To są cztery pory roku. Jesteś wtedy bardzo dobrze przygotowany, jesteś zrujnowany psychicznie, ale jesteś bardzo dobrze przygotowany. Znam jednego człowieka, który przechodził tego typu egzamin. Są też egzaminy, które nazywają się tak. 7 to moja szczęśliwa liczba. Pozdrawiamy cię, Bartek Plewa. Są też egzaminy, które nazywają się bardzo tak pompatycznie przerwana dekada. Ciągnie się to latami. Jest też takie hasło odnośnie egzaminu 13 raz za darmo. Niestety niektórzy w tym kościele udowodnili, że to nie jest prawda. Najczęstsze hasło po egzaminie jest takie, nie wiem jak to się stało. Nie wiem. Młodzi ludzie, najczęściej egzaminaty. 18-19 lat mówią, uwziął się. I teraz wyrażenie, którego nawet używają ateiści. Zaprawdę Bóg istnieje. Czyli wynik egzaminu jest pozytywny. Dlaczego ja mówię o tym prawo jazdy? Dlatego, że żaden normalny egzaminator, kiedy nie potrafisz jeździć, kiedy nie opanowałeś pewnych rzeczy, pewnych ruchów, nie potrafisz się poruszać po drodze, nie powie ci, wiesz, zdajesz już 16 raz, bez przesady, zdałeś. Nie umiesz jeździć, ale zdałeś. Nikt tak nie zrobi. Nikt normalny tak nie zrobi ze względu na bezpieczeństwo ludzi i na przede wszystkim na twoje bezpieczeństwo, abyś już na parkingu się nie zabił. Egzamin na prawo jazdy pokazuje nam jedną rzecz, że przez pewne rzeczy po prostu musisz przejść, musisz je zdać, aby pójść dalej. I kiedy myślę o królu Dawidzie, myślę o przykładzie, który jest absolutnie genialnym przykładem tego, jak Bóg postępuje z człowiekiem i w jaki sposób Bóg przygotowuje człowieka do tego, co ma dla niego. Król Dawid według biblistów żył w latach 1000 przed naszą erą. To brzmi już nieźle. Około 1000 przed naszą erą, czyli około 3000 lat temu. Liczba treści odnośnie Dawida w Starym Testamencie jest największą treścią poświęconą jednej osobie w Starym Testamencie poza Panem Jezusem. Tak naprawdę, kiedy patrzysz na pierwszą księgę Samuela od 13 rozdziału i patrzysz na drugą księgę Samuela, to są historie króla Dawida, to są historie tego, w jaki sposób Dawid żył. I ci ludzie zostali nam dani po to, abyśmy mogli się uczyć pewnych zasad, które się nigdy nie zmieniają. Bóg, nie jesteś dla Pana Boga na tyle wyjątkowy, że On ominie pewne rzeczy w Twoim życiu. A więc w jaki sposób Bóg przygotowuje człowieka, co jest istotne? Co jest istotne? To nie ma znaczenia, ile lat jesteś chrześcijaninem. Możesz być 20 lat chrześcijaninem, tak jak ja, a możesz być ciągle w procesie, jak był na początku król Dawid. Pierwsza rzecz jest taka. Rozumienie Boga i siebie w oczach Boga. Pierwsza istotna rzecz. Rozumienie Boga i siebie w oczach Boga. Dawid jako mały chłopak miał jedną funkcję. Jego ojciec nazywał się Jesse i jego ojciec wysyłał go do tego, aby on pasł owce. Było to trudne zajęcie, było to bardzo trudne zajęcie, ponieważ często było tak, że taki pasterz musiał chodzić po skalistych górach, często raniąc swoje nogi, często te owce mu gdzieś tam uciekały, był zagrożony niedźwiedziami, był zagrożony lwami i to była trudna rzecz, nużąca i byłeś w tym wszystkim sam. Czyli jeśli byłeś sangwinikiem, to męczarnia, no bo z owcą się nie dogadasz. Ale w tym czasie, kiedy Dawid był owcą, przepraszam, kiedy Dawid był pasterzem, to ma większy sens niż myślicie. To Dawid rozwijał swoją relację z Panem Bogiem. Musimy wiedzieć, że poznanie Dawida w tamtym czasie było bardzo cząstkowe. On nie miał zrozumienia Boga takiego, jak my dzisiaj mamy, kiedy Jezus przyszedł na świat i Jezus pokazał, jaki jest Bóg Ojciec. My nie mamy takiego zrozumienia. Zrozumienie było cząstkowe. Dawid również rozwijał swoją relację z Bożym Słowem na tyle, na ile miał do niego dostęp. W Starym Testamencie tylko król miał dostęp do ówczesnego Starego Testamentu, czyli do Tory, do pięciu księg mojżeszowych. Tylko król miał pełny dostęp, że mógł sobie to czytać, kiedy chciał. Ale tak naprawdę relacja Dawida z Bożym Słowem była mniej więcej taka, że co usłyszał, co mu gdzieś tam powiedziano, co mu ojciec coś przekazał, ale jego zrozumienie było totalnie cząstkowe. Dawid również funkcjonował w mentalności takiej, że potrafił grać na harfie. Był to człowiek uwielbienia. I my ciągle, mam wrażenie, nie doceniamy wartości uwielbienia w naszym życiu. Ponieważ jeśli każdego dnia żyjesz w atmosferze uwielbienia, będziesz inaczej patrzył na świat. Będziesz miał inną perspektywę i ciągle będziesz czuł Bożą obecność w swoim życiu. To od ciebie zależy, czy naciśniesz play, czy nie. Wiecie, z całym szacunkiem, nigdy muzyka uwielbienia nie była tak dostępna, tak łatwo dostępna, jak jest teraz. Mamy jakieś Spotify'e, mamy jakieś YouTube'y, możesz sobie włączyć cokolwiek chcesz i twój miejsce, gdzie mieszkasz, twój pokój czy twoje mieszkanie może być wypełnione atmosferą uwielbienia. Ciekawe jest to, że Dawid w tym czasie, kiedy był pasterzem, przypisuje mu się, że napisał 3 psalmy. Może nie napisał fizycznie, ale stworzyły się w jego głowie, on je później spisał. Pierwszy psalm, który napisał Dawid, to jest szok. Jako chłopiec, który jeszcze pasał owce, to jest psalm 8. Nie mamy czasu, aby czytać to całe, ale możesz sobie w domu przeczytać psalm 8. Psalm 8, 3 i 4 werset, Biblia mówi tak. Gdy przypatruję się Twoim niebiosom, dziełu Twoich palców, księżycowi i gwiazdom, które utwierdziłeś, wtedy mówię, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo syn człowieczy, że troszczysz się o niego. Dawid w tym psalmie pokazuje jedną rzecz. Pokazuje potęgę Boga, ale pokazuje, jest też zdumiony tym, jak bardzo Bóg interesuje się człowiekiem. Dawid uczył się, co widzimy przez te psalmy, uczył się tego, kim jest Bóg i uczył się tego, kim jest człowiek w oczach Boga. To jest ważne. nie kim jest człowiek, ale kim jest człowiek w oczach Boga. Ponieważ to, kim ja jestem i to, co ja myślę o sobie, jest bardzo często, i to, co ty myślisz o sobie, jest bardzo często dalekie od tego, co Bóg myśli o tobie. Jest bardzo częste od prawdy tego, jak Bóg postrzega ciebie. Ile razy Bóg zaskakiwał ludzi w Starym Testamencie, czy nawet w Nowym Testamencie, kiedy Jezus wybierał swoich uczniów, że Bóg widzi w człowieku coś, czego nawet ty nie widzisz. I Bóg tak funkcjonuje. A więc Dawid uczył się w tym czasie, że zaczynał rozumieć, kim jest Bóg, kim jest człowiek i kim jest człowiek w Bożych oczach. Kolejny psalm, który napisał Dawid, kiedy był jeszcze pasterzem, kiedy był małym chłopcem, napisał, to nie napisał fizycznie, który stworzył się w jego głowie, to jest psalm 39, ja wam przeczytam tylko werset 4 i 7. Panie, daj mi poznać mój kres i miarę moich dni, abym wiedział, jak jestem słaby. Oto wymierzyłeś moje dni na szerokości dłoni, a mój wiek jest niczym przed Tobą. Zaprawdę każdy człowiek, nawet najlepszy, jest całkowitą marnością. Doprawdy człowiek przemija jak cień, doprawdy na próżno się kłopocze gromadzi, a nie wie, kto to zabierze. A teraz czego mam oczekiwać, Panie? W Tobie jest moja nadzieja. To pisze kilkunastoletni chłopiec, który jest pasterzem, którego zrozumienie Boga jest bardzo cząstkowe, ale ma zrozumienie trywialności swojego życia. Ma zrozumienie, że Bóg patrząc na jego życie, Bóg patrząc na życie człowieka wie jedną rzecz, że po pierwsze człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, po drugie Bóg ma plan względem każdego człowieka, a po trzecie nasze życie jest krótsze niż nam się wydaje. I mamy je tylko jedno. Dlatego Dawid w tym psalmie mówi, że nasze życie jest po prostu kruche. Prowadzimy kruche życie. Chciałbym wam powiedzieć do zobaczenia w roku 2019. Ale kto nam obiecał, że tak będzie, że się wszyscy będziemy tu widzieć? Kto nam powiedział, że tak będzie? Ja was nie straszę, tylko nie mamy pewności, co będzie w roku 2019. Co najpiękniejsze, Dawid również napisał psalm 139. To jest szok, dlatego że to jest mój ulubiony psalm. Psalm 139, werset od 2 do 7. Wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję i z daleka znasz moje myśli, otaczasz moją ścieżkę i spoczynek, wszystkie moje drogi są ci znane. Zanim na moim języku pojawi się słowo, ty, Panie, już je znasz. Otaczasz mnie z tyłu i z przodu, położyłeś na mnie twoją rękę i zbyt cudowna jest dla mnie twoja wiedza, jest wzniosła, nie mogę jej pojąć. Dokąd ujdę przed Twoim duchem, dokąd ucieknę przed Twoim obliczem? I werset 14. Wysławiam Cię, bo zostałem stworzony w sposób zadziwiający i cudowny. Przedziwne są Twoje dzieła, a moja dusza zna je bardzo dobrze. Żadna moja kość nie była zakryta przed Tobą, gdy zostałem stworzony w skrytości i misternie złożony w głębinach ziemi. Twoje oczy widziały niedoskonały płód mego ciała. W Twojej księdze są zapisane wszystkie moje członki i dni, w których były kształtowane, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jakie drogi są dla mnie Twoje myśli, Boże? Jak wielka jest ich liczba? Gdybym chciał je zliczyć, byłoby ich więcej niż piasku. Gdy się budzę, jeszcze jestem z Tobą. Wiecie, to jest psalm, który opisuje unikatowe stworzenie człowieka, który pokazuje wyjątkowość rodzaju ludzkiego. Bo moi drodzy, my nie jesteśmy tym samym, co zwierzęta. My jesteśmy wyjątkowym stworzeniem i Dawid miał olbrzymie zrozumienie tego, kim jest Bóg w Bożych oczach. Jeśli w naszym życiu nie kultywujemy jednej rzeczy, relacji z Bogiem i patrzenie na swoje życie przez pryzmat Pana Boga i patrzenie na siebie przez pryzmat Pana Boga, To jest etap, z którego nigdy nie wyjdziesz, jeśli go nie przejdziesz. To jest coś, co musi być w twoim życiu. Bogu nie chodzi o twoje umiejętności, Bogu nie chodzi o twoje zdolności, Bogu nie chodzi o twój wygląd, Bogu nie chodzi o to, jak jesteś wspaniały, elokwentny. Bogu chodzi o to, abyś rozumiał, kim on jest i abyś rozumiał, kim ty jesteś w jego oczach. To jest kluczowe, to jest ważne. Bóg nie będzie promował ludzi, nie będzie ich pchał dalej, którzy nie rozwijają, nie kultywują relacji z Bogiem, której celem jest szukanie Jego i rozumienie siebie przez Jego pryzmat. To jest bardzo ważne, zaufaj mi. 20 lat mojego chrześcijaństwa pokazuje jedną rzecz, że to jest prawda, tak i amen. Ponieważ Bóg nie ma w naturze tworzyć bohaterów z dnia na dzień. Jestem sceptyczny względem ludzi, którzy są promowani z dnia na dzień. Wiecie, kiedy ludzie są promowani z dnia na dzień? Kiedy sami się promują. Zaufaj Bogu. Zaufaj Mu całkowicie i zacznij patrzeć. Zacznij patrzeć na swoje życie, na siebie jako osobę przez pryzmat tego, co mówi Bóg. Dzisiaj masz dostęp do całej Biblii, dzisiaj masz dostęp do całego Bożego Słowa, dzisiaj masz dostęp do listu do Efezjan, który krzyczy na temat tego, kim jesteś. Zacznij postrzegać siebie tak, jak Bóg ciebie postrzega. To jest niesamowicie istotne. To jest rzecz, która musi być kultywowana w twoim życiu. To jest rzecz, która musi być zakotwiczona w twoim życiu. Amen? Po drugie, druga istotna rzecz, którą musisz zrozumieć w kontekście Dawida i tego, jak Bóg przygotowuje człowieka. Oto osobiste zwycięstwa przed publicznymi zwycięstwami. Osobiste zwycięstwa przed publicznymi zwycięstwami. Dawid pasł owce i nikt tego nie widział. Nikt de facto poza Panem Bogiem nie widział, co się tam dzieje. My bardzo często myślimy, że nikt nie widzi naszego życia. Możemy nauczyć się chrześcijańskiego języka, możemy nauczyć się chrześcijańskich fraz, możemy nauczyć się, jak odpowiadać, kiedy ktoś nas pyta, co u ciebie, możemy nauczyć się wielu rzeczy, ale jest jedna osoba, która widzi twoje życie w każdym procencie twojego życia. To jest Bóg. Dlatego tak ważne jest to, abyś nauczył się tego, czego Bóg uczył Dawida. Prywatne zwycięstwa przed publicznymi zwycięstwami. Kiedy Dawid pojawił się przed Goliatem i powiedział, że on będzie walczył z Goliatem, to pierwsza księga Samuela, 17 rozdział, werset 33, to wtedy król Saul powiedział mu tak: nie możesz tak po prostu wyjść, aby z nim walczyć. Nie możesz wyjść i walczyć z Goliatem. Ty jesteś jeszcze chłopcem, a on jest wojownikiem od swojej młodości. Lecz Dawid się nie zniechęcił. Twój sługa pasał owce swojego ojca, przekonywał Saula, gdy zjawił się lew albo niedźwiedź i porywał mi owce ze stada. Wychodziłem za nim, powalałem go na ziemię i wyrywałem mu zdobycz z paszczy. A jeśli się na mnie rzucił, chwytałem go za grzywę, biłem go i zabijałem. Skoro lwa i niedźwiedzia zwyciężył twój sługa, ten nieobrzezany Filistyn będzie jak jeden z nich, szczególnie, że znieważył szeregi żywego Boga. To nie jest tak, moi drodzy, że Dawid wyskoczył jak Filip z konopi, bo się znalazł przez przypadek na polu bitwy, gdzie był Goliat i postanowił, że on będzie walczył i stał się bohaterem z dnia na dzień. To jest fajne w bajkach, w mitach, w bajkach dla dzieci. Dawid był całkowicie przygotowany do walki z Dawidem, z Goliatem. Dawid był całkowicie przygotowany do walki z Goliatem, ponieważ czas, kiedy on pasał owce, czas, kiedy pojawiały się niedźwiedzie, czas, kiedy pojawiały się lwy, to był czas dla niego na zwycięstwa, których nikt nie widział. My się dowiadujemy, ponieważ Saul sprowokował to swoim pytaniem. Jeśli ty nie nauczysz się zwyciężać w swoim osobistym życiu, oby Bóg nie dał ci niczego więcej, co może mieć wpływ na innych ludzi. Wiecie dlaczego? Bo ilekroć widzisz człowieka, którego Bóg naprawdę używa, tylekroć widzisz człowieka, który nauczył się zwyciężać w swoich osobistych walkach. Pierwsza rzecz. Musisz nauczyć się zwyciężać w swoich pokusach. To jest pierwsza rzecz. Nie możesz uciec od pokusy. Ktoś powiedział tak: nie możesz zabronić ptakom, aby latały nad twoją głową. No nie, nie możesz. Pan Jezus był kuszony? Absolutnie tak. Myślę, że częściej niż B. Był kuszony. Nie możesz zabronić ptakom, aby latały nad twoją głową, ale możesz im zabronić, aby zrobiły sobie gniazdo nad twoją głową. To, czy się poddasz pokusie, to jest twoja sprawa. Nie wiem, jak twoje chrześcijaństwo, ale moje chrześcijaństwo mówi, że Bóg zawsze daje nam zwycięstwo, jeśli my zaczynamy walczyć z pokusą. Chrześcijanin nigdy nie mówi, ja musiałem zgrzeszyć. Nie, nie musiałeś, chciałeś. Ponieważ oddając swoje życie Jezusowi Chrystusowi, twoja skłonność do grzechu została rozbrojona. Grzech już nie panuje nad twoim życiem. Nad twoim życiem panuje Jezus Chrystus, który przez swego Ducha Świętego w twoim sercu rozbroił skłonność do grzechu. Zwyciężanie pokus to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest zwyciężanie emocji. Jak myślisz, mi się zawsze chce przychodzić do kościoła w niedzielę? Zdradzę tajemnicę. Nie. Nie zawsze chce mi się przychodzić do kościoła. Czy zawsze chce mi się modlić? Nie. Czy zawsze chce mi się czytać Biblię? Nie. Czy zawsze chce mi się uwielbiać Pana Boga? Nie. Ale podjąłem w moim życiu jedną decyzję. Emocje nie będą rządzić moim życiem. Ja nie mogę funkcjonować w taki sposób, że będę słuchał głosu swojego serca, które ma zmienne stany. Nie możemy funkcjonować w taki sposób, że poddajemy się naszym emocjom. Dawid w Psalmie 103 napisanym później powiedział tak: błogosław moja duszo Pana. Dawid powiedział, czy ci się duszo chce, czy ci się nie chce, błogosław Pana, uwielbiaj Go, wywyższaj Go. Dlatego, że Bóg nie chce, abyśmy byli uzależnieni od emocji. Wiecie, to jest normalne, że jeśli jesteś nastolatkiem, jesteś jak po prostu roller coaster. Raz jest wszystko fantastycznie, za chwilę już wszystko leży. I znowu jest fantastycznie, i znowu wszystko leży. I znowu jest fantastycznie, i są wakacje, i jest fantastycznie, trzeba wracać do szkoły, jest fatalnie. To jest normalne, kiedy człowiek dojrzewa, ale to nie jest normalne w życiu dojrzałego człowieka. Moja córka mówi, tak jest. Trzecia rzecz, to jest zwyciężanie apetytów. Ja nie mówię o poszczeniu teraz. Człowiek ma różnego rodzaju apetyty, które niekoniecznie są zgodne z Bożą wolą. Apetyt bardzo często to jest próba zaspokojenia. Boży apetyt polega na tym, próbujesz zaspokoić głód, który Bóg ci dał. Nieboży apetyt to jest próba zaspokojenia głodu, który nic ci nie da, który może cię wprowadzić w jeszcze większe problemy. Dlatego, że Dawid nauczył się zwyciężać, Bóg mógł go poprowadzić dalej. Czy to oznacza, że później Dawid nie upadł? Absolutnie nie. O tym będziemy mówić innym razem. Natomiast Dawid nauczył się tej jednej lekcji. Prywatne zwycięstwa. Powiem ci tak, jeśli będziesz czytał Biblię regularnie, jeśli będziesz spędzał czas z Bogiem, jeśli będziesz aktywnie uczestniczył w tym, co się dzieje w chrześcijańskim życiu, jeśli będziesz człowiekiem, który będzie służył innym ludziom, ustawiasz się w miejscu, gdzie Bóg będzie cię promował. Ustawiasz się w miejscu, gdzie Bóg będzie cię promował. Bóg widzi totalnie nasze serca. I kiedy pojawia się historia z Goliatem i Dawidem i Dawid występuje przeciwko Goliatowi, mówi tak: ty wyszedłeś do mnie z mieczem i z włócznią i z dżidą, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów Izraela, które unieważniłeś. Dziś wyda cię Pan w moje ręce, powalę cię i odetnę ci głowę. Jeszcze dziś wydam zwłoki obozu Filistynów ptactwu i zwierzętom jeszcze bardziej. I dowie się cała ziemia, że Izrael co? Że Izrael ma Boga i dowie się też całe zgromadzenie, że Pan ratuje nie przez miecz ani przez dżidę. Losy wojny rozstrzyga Pan, a On wydał was w nasze ręce. Człowiek, który nie ma prywatnych zwycięstw, nie mówi takich słów. Człowiek, który nie ma prywatnych zwycięstw, nie mówi takich słów. Dawid występował w takim samym autorytecie przeciwko niedźwiedziom i lwom, jak wystąpił przeciwko Goliatowi. On znał autorytet Boga. On wiedział, jaki jest Bóg. On wiedział, że nie może być tak, że wychodzi ktokolwiek i lży z Boga Izraela. On o tym wiedział. I dlatego wyszedł w autorytecie Boga względem Goliata, który był wrogiem Izraela, i po prostu Bóg oddał go w jego ręce. W bardzo prosty sposób. Wiecie, to nie jest tak, że ludzie z YouTube'a rodzą się po prostu tak z dnia na dzień. My się uczymy w miarę upływu czasu korzystania z Bożego autorytetu. Normalne jest to, że Bóg używa cię w uzdrowieniach z grypy. Normalne jest to, że Bóg używa cię najpierw w uzdrowieniach z kręgosłupa. No normalne jest to, że Bóg używa cię w jakichś takich mniejszych chorobach, zanim Bóg zacznie cię używać w kwestii raka i innych bardziej skomplikowanych chorób. Bóg cię do tego przygotowuje. To nie jest tak, że z dnia na dzień stajesz się gigantem. To tak nie jest. Bóg przygotowuje człowieka. Po trzecie, próba własnej tożsamości. Będziesz krytykowany, będziesz polerowany po to, abyś nauczył się rozróżniać, na czym budujesz swoją tożsamość. Powiem ci tak, jeśli ludzie cię krytykują, to jest bardzo dobry znak. Naprawdę. Bo ty musisz wybrać, czy będziesz słuchać ich głosu, czy zaczniesz słuchać głosu Pana Boga. Jeśli ludzie cię niszczą, to jest bardzo dobry znak. Bo będziesz musiał wybrać, kim ty naprawdę jesteś. Nasze życie nie może być budowane w oparciu o to, co kiedyś osiągnęliśmy. Nie może być budowane w oparciu o zdanie ważnych osób. Ono musi być budowane w oparciu o to, co Bóg mówi o tobie. I Dawid przechodził ciągły proces polerowania jego tożsamości. Po pierwsze był to jego ojciec. Pierwsza księga Samuela, 16 rozdział, 8 werset. Przychodzi Samuel, aby namaścić kogoś z domu Jessego na króla. W rodzinie Dawida, jak wiemy, Jesse miał 8 synów. To jest nasza wiedza na ten temat. I potem Jessej przywołał Abinadaba i polecił mu przejść przed Samuelem. To był jeden z synów Jessego. Po chwili Samuel powiedział, tego również nie wybrał Pan. Jesse kazał przejść Szamie, lecz i tym razem usłyszał, Pan także tego nie wybrał. Podobnie Jessaj kazał przejść przed Samuelem 7 swoim synom. Samuel jednak stwierdził, Pan nie wybrał żadnego spośród nich. No to jest tak. Przychodzi prorok do Jessego i mówi, z twojego domu będzie człowiek, którego namaszczę na króla. A więc Jesse wziął wszystko, co jego zdaniem, wziął wszystkich synów, o których on myślał, że oni będą królem. Wysłał ich 7, jakkolwiek Bóg nie widział króla w tych 7. Samuel jednak zapytał Jessaja, czy to już są wszyscy chłopcy? Wiecie, co to pokazuje to pytanie? Że Jesse w ogóle nie myślał poważnie o Dawidzie. On dla niego nie był nawet jakimś takim synem, on w ogóle nie myślał, że Dawid może będzie królem. On tam pasł owce. Czy to już wszyscy chłopcy? A on na to powiedział, jest jeszcze najmłodszy, lecz właśnie pasiowce. Ciekawe jest to, że właśnie ten najmłodszy został królem nad Izraelem. Wiecie, jaka to jest dobra wiadomość? Wiecie, jaka to jest dobra wiadomość? Nawet jeśli twój ojciec nie wierzył w ciebie, to jest ktoś więcej niż twój ojciec ziemski. To jest twój ojciec w niebie i jego zdanie ma największe znaczenie. Dlatego, że nie czarujmy się, żyjemy w społeczeństwie, gdzie ojciec rzadko wierzy w twój potencjał. Żyjemy w społeczeństwie, że ojciec zamiast cię dopingować, to cię ściąga w dół. Że ojciec zamiast sprawiać ci warunki do rozwoju, to cię gnębi. Że ojciec zamiast być pozytywnym wzorcem, jest negatywnym wzorcem. Ale jest dobra nowina. Ojciec, z którym spotkasz się po śmierci, to jest twój ojciec, który jest w niebie. Jego głos się liczy. Po drugie, Samuel, sam prorok Samuel, w 16 rozdziale i 6 wersecie pierwszej księgi Samuela, Biblia mówi tak, kiedy zaczęli się schodzić, chodzi o synów Jessego, Samuel zobaczył Eliaba, najstarszego syna Jessego. Pomyślał, na pewno stanął przed Panem jego pomazaniec, ale Pan odpowiedział, nie patrz na jego wygląd, ani na to, że jest wysoki. Nie jego wybrałem, Bóg patrzy inaczej niż człowiek. Człowiek patrzy na to, co ma przed oczami, ale Pan patrzy na serce. Kiedy słucham historii ludzi naprawdę, którzy mają znaczenie w Bożym Królestwie, to bardzo często ludzie, którzy ich znali, mówią tak. Jeśli miałbym wybrać kogokolwiek do roli, którą on obecnie sprawuje, to on byłby ostatni. Człowiek patrzy inaczej na człowieka, niż Bóg patrzy na człowieka. To, co widzi w nas Bóg, to, co widzi w tobie Bóg, nie widzi jeszcze żaden człowiek łącznie z tobą. Nawet Samuel, prorok Pana, myślał, że to będzie Eliab, a to nie był Eliab. Kolejna rzecz, no to byli bracia, Eliab starszy brat. Kto ma starszego brata w domu? To oni raczej nie mają skłonności, aby wierzyć w ciebie. To jest genetycznie niemożliwe. Biblia nam to pokazuje. Pierwszy Samuela, 17 rozdział. Gdy Eliab, najstarszy brat, usłyszał, o czym Dawid rozmawia z wojownikami, bo Dawid się pojawił na polu bitwy i on zaczął się zadawać pytania, Dawid, a jaka jest nagroda? Jeśli zwyciężę Goliata, to jaka jest nagroda? I wtedy, kiedy Eliab o tym usłyszał, rozmawiał z wojownikami, uniósł się gniewem i powiedział, po co tu przyszedłeś? Komu zostawiłeś tych parę owiec na pustyni? Na pewno Dawid siedział z trzema owcami na pustyni. Na pewno. To jest starszy brat. Zanim znamia twoje zuchwalstwo. Po prostu Eliab miał wszystko o Dawidzie. Znam twoje zuchwalstwo. Przyszedłeś tu tylko po to, aby popatrzeć na bitwę. Eliab jest kimś więcej niż Bóg. On wiedział o Dawidzie wszystko. Znał jego motywację, wiedział po co tu przyszedł. Zadał mu pytanie, a gdzie są te kilka owiec, które zostawiłeś? Znam twoje zuchwalstwo. Eliab wiedział wszystko o Dawidzie. Chcę ci coś powiedzieć. Bardzo często ludzie, którzy są blisko ciebie, nie widzą w tobie tego, co Bóg włożył do twojego serca. Sam Dawid, patrząc na swoje życie, mógł powiedzieć, okej, jestem pasterzem, fantastycznie, jestem z Betlejem, to jest taka mała wioseczka, co ja mogę uczynić? Ale Bóg miał inne myśli. I Betlejem, sama nazwa miejscowości, samo tam może było wtedy z 300 osób mieszkało i tam się urodził król Dawid. Nie wiem, czy zauważyłeś. Szczególnie jak jesteś w dużym mieście i ludzie zadają ci pytania, skąd jesteś, to kiedy im na to odpowiesz, to już kreuje perspektywę patrzenia na ciebie. Taki warszawski tekst. O, ładna koszula. No, dzięki. Z daleka dojeżdżasz? To jest warszawski tekst. Bo jak jesteś z Warszawy, jak jesteś z Wrocławia, jak jesteś z dużego miasta, to jest zupełnie, to jest jakbyś nagle był po prostu super człowiekiem ze względu na to, skąd pochodzisz. Ludzie, kiedy mnie pytają, skąd pochodzisz, mówię, no, pochodzę z Olesna. Gdzie to jest? Pomiędzy Opolem a Częstochową. Aha. Dalej im to nic nie mówi, bo dla nich Opole i Częstochowa to jest ciągle małe miasto. I wtedy pojawia się moja żona i mówi, ale 11 lat wychowywałeś się w Borkach Wielkich. Borki Wielkie to jest metropolia w porównaniu do Betlejem. Czwarta rzecz. Zrozumienie, że sukces pochodzi od Boga, a nie od Dawida. Widzisz, jeśli nie rozwijasz punktu pierwszego, jeśli nie budujesz relacji z Bogiem, jeśli nie patrzysz na siebie, jak patrzy na ciebie Bóg, to zaczynasz przypisywać sobie pewne rzeczy, które zrobiłeś i będziesz jak małe dziecko krzyczał, ale to ja zrobiłem, ale to ja zrobiłem, ale to jest moja zasługa, to ja zrobiłem, bo nie rozumiesz, Boga i nie rozumiesz tego, jak Bóg patrzy na ciebie. Pierwsza księga Samuela, 18 rozdział, to jest sytuacja, kiedy Dawid pokonał Goliata I Biblia mówi tak, kiedy wojsko wracało po bitwie, a Dawid po pokonaniu Filistyna, kobiety ze wszystkich miast Izraela wychodziły ze śpiewem i tańcem z radością przy wtórze tamburyn i cymbałek na spotkanie króla Saula. Jakże fantastycznie, tamburyn, cymbałki. Śpiewały sobie przy tym piosenkę Pobił Saul gromady, a Dawid miriady. Co za piękny rym. Biblia Warszawska mówi, pobił Saul 1000, a Dawid chyba 10 000. Jakkolwiek pojawił się sukces. Pojawił się sukces. Wiecie, to nie jest to, że on został rozpoznany w Betlejem. 300 osób mówi, no Dawid to jest gość. Nikt nie pasie owiec tak jak on. Dawid został wyprowadzony na scenę przed całym narodem. I kobiety, nie faceci, chociaż cymbałki, i kobiety zaczęły śpiewać piosenki, że Saul pokonał 1000, fajnie, fajnie, ale Dawid pokonał dziesiątki tysięcy. Pojawia się sukces, pojawia się uznanie. Kiedy często psalmy mówią, Boże, oddaję Tobie chwałę, wiecie, co to znaczy? Że biorę chwałę, którą mi się nadaje i oddaję ją Bogu. Mówię, Boże, Ty wiesz, kim ja jestem. Boże, Ty wiesz absolutnie wszystko o mnie. I jeśli jakoś stało się tak, że Ty mnie użyłeś, to ja Tobie oddaję za to chwałę. To jest praktyka, która musi funkcjonować w naszym życiu, ponieważ jeśli ona nie pojawi się w Twoim życiu, to Bóg jest Bogiem zazdrosnym i On swojej chwały nie odda nikomu. Musisz schować sobie w kieszeń swoje zasługi i wszystko to, co Bóg przez ciebie zrobił i pozwolić Jemu, aby On odbierał sobie z tego chwałę. Dlatego, że w oddawaniu sobie samemu chwały jest pewne niebezpieczeństwo, które nazywa się pychą. A pycha zawsze, zawsze poprzedza upadek. A pycha zawsze, zawsze przedstawia nasz krzywy obraz. A pycha zawsze kreuje fałszywy obraz tego, kim my jesteśmy. Nie wiem, czy widziałeś kiedyś ludzi po prostu, którzy są pyszni, pomimo tego, że nic nie osiągnęli, pomimo tego, że nic nie umieją, nic nie wiedzą, ale z jakiegoś powodu są pyszni, bo na przykład są bogaci. Pycha jest pompowana zawsze przez fałszywy obraz sukcesu w naszym życiu. Dlatego ludzie, będąc bogaci, pysznią się bardzo często nad innymi, ponieważ oni mają więcej. Ale miarą sukcesu dla Boga nie jest bogactwo. Jeśli by tak było, to szejkowie, którzy są muzułmanami, byliby ulubieńcami Bożymi. Tak to nie działa. Amen? Tak to nie działa. I ostatnia rzecz, promowanie przez Boga, a nie siebie samego. Pozwól Bogu promować ciebie. Psalm 75, to nie jest psalm Dawida. Powiedziałem głupcom, nie szalejcie, a niegodziwym, nie podnoście rogu. Nie podnoście wysoko swojego rogu i nie mówcie wyniośle, bo nie ze wschodu, ani z zachodu, ani z południa przychodzi wywyższenie. To jest bardzo ważne. Nie ze wschodu, nie z zachodu, nie z południa przychodzi wywyższenie, nie stamtąd przychodzi promocja. Lecz Bóg jest sędzią, tego poniża, a tamtego wywyższa. Wiecie, jaka jest Boża zasada? Bóg wywyższa ludzi, którzy są tutaj, którzy się uniżają. Ale Bóg poniża ludzi, którzy się ustawiają w tym miejscu zupełnie bezpodstawnie. Od ciebie zależy, czy Bóg cię będzie wywyższał, czy Bóg cię będzie poniżał. Ilekroć ten Kościół przechodzi przez trudny czas, zadaje sobie pytanie, Jagiełła, a może ty popadłeś w pychę? Ilekroć coś się dziwnego dzieje w moim życiu, to jest pierwsze pytanie. Mówię, Boże, sprawdź moje serce, czy nie popadłem w pychę. Czy nagle nie pojawiła się w moim życiu motywacja, aby zacząć promować się samemu? Bóg nie promuje ludzi, którzy promują się sami, ponieważ jeśli człowiek swoimi wysiłkami będzie promował siebie i w pewnym momencie znajdzie się w miejscu, gdzie chce być, to również swoimi wysiłkami będzie musiał się tam utrzymać. Trudno jest wypromować siebie i tam pozostać. Kiedy Bóg promuje ciebie, to postawić się w miejscu, z którego nikt się nie ruszy. Jeśli ty promujesz sam siebie, to znajdziesz się w miejscu, gdzie chcesz być, ale za chwilę spadniesz. Niestety, ale to jest rzeczywistość. Pierwsza księga Samuela, 16 rozdział, 17 werset. Saul posłuchał tej rady. Rozejrzyjcie się więc, proszę, za kimś, kto dobrze gra na strunach i przyprowadźcie go do mnie. To jest historia, która opisuje nam coś takiego. Saul, kiedy był królem, on szalał, on wariował. On raz kochał Dawida, a potem go zabijał. Biblia mówi o tym, że dopadał go zły duch. I nagle w jakiś przypadkowy, wiecie, jak Bóg mówi przypadkowy, to znaczy skrupulatnie zaplanowany, sposób, ktoś się dowiedział, że jest Dawid, który potrafi grać na harfie. Że on to naprawdę dobrze robi. A więc ściągnięto króla Dawida, ściągnięto Dawida na dwór króla Saula, aby on grał Saulowi. I kiedy Dawid grał, to zły duch od niego odchodzi. Przypadek? Czy Dawid znalazł się w przypadkowy sposób przed Goliatem? Czy Dawid znalazł się w przypadkowy sposób na dworze króla, będąc formalnie pasterzem i chłopcem na posyłki swojego ojca? Pomyśl o swoich przypadkach w swoim życiu. Czy ty myślisz, że ty jesteś w tym kościele przypadkowo? Nie sądzę. Czy ty myślisz, że pewne rzeczy, które dzieją się w twoim życiu, dzieją się przypadkowo? Nie sądzę. Czy oddałeś swoje życie Chrystusowi, czy nie oddałeś swojego życia Chrystusowi? Bóg patrzy na twoje życie. Kiedy nie otworzyłeś jeszcze swojego serca przed Bogiem, Bóg patrzy na twoje życie, puka do twojego serca i czeka, aż otworzysz. Tylko z Chrystusem jesteś w stanie realizować swoje powołanie. Bez Chrystusa będziesz realizował swoją karierę, ale nie Jego powołanie. Różnica pomiędzy twoją karierą a Bożym powołaniem jest taka, że Boże powołanie ma wieczny wpływ nie tylko na twoje życie, ale życie na życie innych ludzi, których jeszcze nawet nie poznałeś. Kariera ma wpływ tylko na ciebie, i kończy się tutaj, na tej ziemi. Co roku Onet albo wp.pl przedstawiają, wrzucają czarno-białe zdjęcia ludzi, którzy już odeszli. Zmarli w roku 2017. Ja co roku to przeglądam. I patrzę na te zdjęcia i mówię, Boże, oni byli takimi znanymi aktorami. Ludzie ich kochali. Ten człowiek był najbogatszym człowiekiem w Polsce. Dzisiaj ci ludzie są już wspomnieniem. I patrzysz na dziedzictwo, które oni zostawili po sobie, ono jest znikome. Są na YouTubie. Fajnie. Wiecie, kiedy my żyjemy z Bożymi zamiarami, kiedy my żyjemy w zgodzie z tym, do czego Bóg nas powołał, to dzieją się niesamowite rzeczy. Pozwól Bogu promować ciebie. Bóg naprawdę chce cię promować. Bóg dokładnie wie, kiedy postawić cię stopień wyżej. Jedynym blokiem w mojej i twojej promocji jest to, jaki jest mój charakter, jaka jest moja relacja z Bogiem, jakie jest moje zaangażowanie, jakie jest moje serce. Ciekawostka, moi drodzy, jest taka, że Dawid został namaszczony na króla, kiedy miał 13 lat. Dawid, kiedy został królem, de facto, kiedy został królem nad całym Izraelem, miał 30 lat. Co się działo przez 17 lat? Przez 17 lat działo się dużo, bardzo dużo dziwnych rzeczy, których celem było przygotować Dawida do bycia królem. Jeśli interesujesz się koszykówką, to jest fenomen. Każdy koszykarz do dzisiaj jest porównywany do Michaela Jordana. To jest chore. Michael Jordan i Kobe Bryant. Michael Jordan i Dwight Howard. Michael Jordan i Shaquille O'Neal. Michael Jordan i Stephen Curry. Michael Jordan i Kevin Durant. Michael Jordan i Russell Westbrook. Popisałem się już nazwiskami. Każdy jest porównywany do Michaela Jordana. Fajnie. To jest tylko sport. W Starym Testamencie, w dziejach Izraela, każdy król był porównywany do króla Dawida. Każdy. Dlatego, że Dawid jest dla nas przykładem człowieka, którego znalazł Bóg, którego wypromował Bóg, którego umieścił Bóg tam, gdzie Bóg tego chciał i przeprowadził go przez kilkunastoletni proces przygotowania go do tego, do czego Bóg go powołał. Jedna z ostatnich wzmianek w Dziejach Apostolskich na temat króla Dawida, 13 rozdział, 22 werset. Jest mowa o Saulu, a gdy odrzucił Bóg Saula, powołał im na króla Dawida, któremu wystawił świadectwo. Posłuchajcie. Znalazłem Dawida, syna Jessaja, człowieka według mojego serca. On w pełni wykona moją wolę. Znalazłem człowieka. Znalazłem człowieka. To nie jest twoje zabieganie. To jest twoje szukanie Pana Boga. Jeśli ty będziesz szukał Boga, jeśli będziesz rozwijał relację, którą możesz mieć z Nim, jeśli będziesz zagłębiał się w Jego Słowo, jeśli staniesz się wykonawcą Słowa, zaczniesz realizować Bożą wolę w twoim życiu. Poddaj się Bożym procesom w twoim życiu. Bóg znalazł człowieka. I pomimo tego, że Dawid pochodził z Betlejem, pomimo tego, że Dawid był młody, pomimo tego, że Dawid był odrzucony przez ludzi, pomimo tego, że Dawid odrzucił swoją zbroję, którą chciał mu dać Saul, aby walczył z Filistynem Goliatem, to pomimo tego wszystkiego Bóg użył go najbardziej w historii Izraela. Ponieważ nie ma innego bardziej podobnego do Chrystusa przykładu w Starym Testamencie, jak w królu Dawidzie. Dawid miał 30 lat, kiedy rozpoczęło się jego panowanie. Kiedy wyszła dzisiaj tu do przodu Michasia, bardzo się cieszyłem z jej urodzin. Z drugiej strony mówię, jak ja jej zazdroszczę. Mieć kilkanaście lat i móc słyszeć o Bogu, jak ja jej zazdroszczę. Co by było w moim życiu, gdybym ja mógł usłyszeć o Panu Bogu, kiedy miałem kilkanaście lat? Nie mam zielonego pojęcia. Jak myślisz, jeśli Michasia zacznie żyć z Bogiem tak jak Dawid? Jak myślisz, co Bóg jest w stanie zrobić przez jej życie? W tym roku setne urodziny będzie obchodził Billy Graham, największy ewangelista XX wieku. Człowiek integralny, człowiek bez żadnych upadków, człowiek, który ciągle od wielu, kilkudziesięciu lat żyje ciągle z Chrystusem. I kiedy Billy Graham pierwszy raz pojawił się kiedykolwiek w kościele, nikt nie myślał, że ten człowiek stanie się tym, kim się stał. Dzisiaj, mój drogi, Nikt nie ma pojęcia, kim się możesz stać, skoro Bóg ciebie znalazł. Chcę cię zachęcić do tego, abyś bardziej zaufał temu, co Bóg mówi o tobie, niż co mówi twój ojciec, niż co mówi szczególnie twój starszy brat, niż co myślą, co mówią ludzie, których znasz blisko, co mówi Samuel, co mówisz ty sam. Zaufaj temu, co Bóg mówi do ciebie i temu, co Bóg myśli o tobie i poddaj się w Jego procesy, ponieważ nie jesteś w stanie przeskoczyć żadnej z tych zasad. Przez te rzeczy musisz przejść. Skoro król Dawid potrzebował 17 lat, aby zacząć realizować to, do czego został stworzony, myślisz, że ty przejdziesz przez jakiś McDonald'owy kurs? Drive through. Nawróciłeś się rok temu, teraz już jesteś wielkim gigantem. Bóg nie tworzy tak ludzi. Bóg ma czas. Bóg ma czas. Jeśli ma to dla ciebie sens, co powiedziałem, ja tak głównie do siebie mówię, tak szczerze. Te rzeczy są ponadczasowe. Jeśli ma to dla ciebie sens, to ja już stoję. Możesz też powstać i będziemy się modlić. Jeśli ma to dla ciebie sens, czy nie jest to fascynujące, że Bóg nas znalazł? Czy nie jest to fascynujące, że nie jesteś tutaj przez przypadek? Jeśli otworzysz swoje serce dla Boga, jeśli powiesz: Boże, jestem Twój, doświadczysz życia, którego nikt nie jest nawet w stanie wymyśleć ani napisać. Bo jest to życie, które zostało zaplanowane dla ciebie, zanim się urodziłeś. Nie przez ludzi, ale przez Pana Boga. Możemy się zacząć modlić. Możemy zacząć się modlić i poddawać swoje życie Panu Bogu. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Boże, ja dziękuję Ci za każdy skarb, który Ty umieściłeś dzisiaj w tym pomieszczeniu. Ja dziękuję Ci, Panie, za ludzi, którzy powstali, aby odpowiedzieć, Boże, na Twoje wołanie. Panie, ja dziękuję Ci za Twoją łaskę, dziękuję Ci za Twoją moc. Ja dziękuję Ci za Twoją miłość i przede wszystkim dziękuję Ci za Twoją mądrość w sposobie, w jaki nas wychowujesz. Dziękujemy Ci za króla Dawida, który pokazuje nam, w jaki sposób tworzysz człowieka. Panie, niech Twoje imię będzie uwielbione, niech Twoje imię będzie wywyższone. Uwielbiamy Ciebie, Jezu. Uwielbiamy Ciebie, Jezu, i chcemy Ci powiedzieć: Boże, otwieramy nasze serca dla Ciebie. Otwieramy nasze serca dla Ciebie. Panie, jesteśmy do Twojej dyspozycji. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty nas znalazłeś. Dziękujemy Ci za to, że możemy należeć do Ciebie. I dziękujemy Ci za to, co masz dla nas. Panie, dziękuję Ci, że to, co masz dla nas, to jest tak ekscytująca rzecz dla każdego z nas. To jest tak ekscytujące, kiedy my zaczynamy to odkrywać. To jest tak ekscytujące, kiedy my zaczynamy żyć w zgodzie z tym, co nam dajesz. Panie, modlimy się, aby przyszła Twoja łaska, aby przyszła Twoja inspiracja, abyś prowadził nas, Duchu Święty. Potrzebujemy Ciebie, Jezu. Potrzebujemy Twojej łaski, potrzebujemy Twojej mocy, potrzebujemy Twojej mądrości, potrzebujemy słyszeć Twój głos, Panie, z Twojego słowa, abyśmy, Boże Wszechmogący, wiedzieli, jak mamy żyć, abyśmy wiedzieli, co się dzieje w naszym życiu. Jezu, niech będzie uwielbione Twoje imię, niech będzie wysławione i wychwalone Twoje imię. Panie, chcemy się przygotowywać do tego, do czego Ty nas powołałeś. Chcemy być, Boże, ludźmi, których Ty powołujesz do wielkich rzeczy. One niekoniecznie będą wielkie w oczach innych ludzi, ale one będą wielkie dla nas. Panie, wywyższamy Ciebie, wysławiamy Ciebie i dziękujemy Ci za to, że jesteś zainteresowanym każdym z nas, że Ty oddałeś swojego Syna, aby każdy z nas był zbawiony. Ty oddałeś swojego Syna Jezusa Chrystusa, abyśmy mogli już dzisiaj doświadczać wolności, abyśmy mogli dzisiaj doświadczać życia, Panie, wiecznego. Modlę się, Panie, aby ten rok był rokiem przełomów dla nas. Aby ten rok był rokiem, Panie, jeszcze większego poddania się Tobie. Kiedy nie będziemy kombinować, aby promować się sami. Kiedy nie będziemy, Duchu Święty, próbować robić pewnych rzeczy o własnych siłach. Ale kiedy będziemy przychodzić do Ciebie i budować relacje z Tobą, niech Twoje imię, Jezu, będzie uwielbione. Amen. Amen. Jeśli jesteś w tym miejscu i nie poddałeś nigdy swojego życia Jezusowi Chrystusowi, to muszę Ci dać tą możliwość. Od tego się wszystko zaczyna, że przyszedł Bóg na ziemię, poddał swoje życie, oddał siebie, został ukrzyżowany i zapłacił karę za mój i Twój grzech. I ludzie, którzy w to zaczynają wierzyć, ludzie, którzy poddają swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to jest moment, kiedy Bóg zaczyna mieszkać w Twoim sercu, kiedy Duch Święty zaczyna mieszkać w Twoim sercu, odblokowuje powołanie, które zostało tam włożone, zanim się urodziłeś, i zaczynasz żyć w zgodzie z Bogiem i zaczynasz żyć pewny zbawienia, które Bóg chce Ci dać. Jeśli chciałbyś oddać swoje życie Jezusowi, to chciałbym się pomodlić z Tobą. Pomódl się ze mną taką prostą modlitwą. Powtórz za mną taką prostą modlitwę. Nie musisz być dokładny, ale niech ta modlitwa odzwierciedla dokładnie to, jaki jest stan Twojego serca. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie i chcę poddać moje życie Tobie. Panie Jezu, niech moje życie od dzisiaj należy do Ciebie. Przepraszam Cię za moje grzechy. Przepraszam Cię za moje błędy. Ale najbardziej przepraszam Cię, że żyłem bez Ciebie. Jezu, moje życie należy do Ciebie. Oddaję je w Twoje ręce. Amen. Amen.